Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj wracamy do cyklu naszych rozmów o polskich serialach. W naszych podcastach możecie znaleźć dużo audycji, które poświęciłyśmy między innymi polskim serialom i dzisiaj właśnie wracamy z trzema całkiem gorącymi nowościami.
I to jest jeden z tych odcinków podcastu, który mnie bardzo cieszy, bo dwie z tych propozycji to seriale, które z czystym sumieniem mogę polecić, a kiedy zaczynałyśmy nagrywać dla Was ten podcast, miałyśmy duży problem, aby polecić dobry, nowy polski serial, który jest dostępny na VOD i ja się bardzo cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że to się zmienia.
Zaczynamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Na pierwszy ogień idzie serial Wielka Woda, który ma premierę dzisiaj, kiedy rozmawiamy, to znaczy 5 października.
I to jest serial, który bałam się zacząć oglądać, bo to potencjalnie mogła być ogromna, spektakularna katastrofa, szczególnie przy serialu katastroficznym.
A myślałam, że ta katastrofa jest związana z Netflixem, który raczej dobrej ręki do polskich produkcji nie ma. Patrz, 365 dni.
Patrz, gry rodzinne, o których dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Tak, ale też myślę, że to jest taki temat, ponieważ serial Wielka Woda opowiada o roku 1997 i tym, co się działo we Wrocławiu i okolicach w tamtym czasie, o powodzi i o tych, no myślę, że wszyscy, którzy byli wtedy świadomi, pamiętają w Polsce, co się działo i to było najważniejsze i najbardziej tragiczne wydarzenie, największa katastrofa od, no, w powojennej Polsce tego typu i biorąc na tapet tak trudny, ciężki temat, no zginęło prawie 60 osób, kilkadziesiąt tysięcy straciło dobytek i dach nad głową, cały Wrocław był zalany, no można wziąć coś tak trudnego i zrobić z czegoś naprawdę bardzo złą produkcję.
Ale tym razem chyba poszło całkiem nieźle. O tym będziemy rozmawiały za chwilę, jak my oceniamy ten serial, ale trochę wprowadźmy słuchaczy i słuchaczki w temat, bo Wielka Woda to nie jest jeden do jednego odwzorowanie tego, co się działo we Wrocławiu czy w okolicach w 97 roku. To jest raczej wzięcie scenografii, wzięcie tej scenografii tragicznej, jaką jest żywioł i umieszczenie w niej fikcyjnych postaci, ale cały czas nawiązywanie do tych prawdziwych wydarzeń, prawdziwych sytuacji i być może prawdziwych ludzi. To jest ciekawie i kreatywnie zrealizowany serial i warto też powiedzieć o tym, że stoi za nim Jan Holoubek, który jest reżyserem tego serialu, a pomagali mu Bartłomiej Ignaciuk, Kasper Bajon i Kinga Krzemińska napisali scenariusz.
I to już są nazwiska, które są pewnego rodzaju znakiem jakości, albo przynajmniej informacją o tym, że warto na tę produkcję zwrócić uwagę.
Holoubek mamy to Roist 97, jeszcze tylko dodajmy, i Odwróceni, czyli takie seriale polskie, które można powiedzieć, że były udane. Na pewno nie były złe.
Na pewno nie były tragiczne, bo te tragiczne są w innych miejscach. No to też Kasper Bajon, to oba Roisty scenariusz, więc myślę, że warto to dorzucić. Też autor książek wydawanych przez wydawnictwo Czarne, ale cała historia ma trochę w sobie z takiego klasycznego filmu, serialu, produkcji katastroficznej, bo mamy bohaterkę, główną bohaterkę, która jest hydrolożką, która uczyła się w Holandii, a pochodzi z Wrocławia i to ona zaczyna dostrzegać, że nad tym regionem, że we Wrocławiu może nastąpić ogromna powódź. Próbuje alarmować władzę, ma dawną relację prywatną z osobą, która zastępuje aktualnie wojewodę, no i trafia w tym 97 do krainy dziadersów.
Trochę jak w Don't Look Up, czy w tak. Takim razie mamy tutaj polską edycję Jennifer Lawrence, która w Don't Look Up też była takim, no, stereotypem trochę naukowczyni, czyli dziewczyną, która jest młoda, która jest świetną ekspertką, świetną naukowczynią, też nie pasuje trochę do tej rzeczywistości lat 90. w Polsce, bo uczyła się za granicą, uczyła się w Holandii, studiowała tam i już widać, że ma trochę inne standardy, że żyje na tym, w tym zachodnim społeczeństwie i na przykład jest dużo bardziej wyemancypowana niż pewnie Polka by była. No i w tej roli Agnieszka Żulewska, która zdecydowanie sobie świetnie radzi.
Jaśmina Tremer, tak się nazywa ta bohaterka, ma też partnera Holendra. To też mamy takie holenderski słychać w tym serialu. Przyznam, że to było jakoś miłe. Ona jest tak bardzo podobna do bohaterki z takiego nastawienia i funkcjonowania do bohaterki tego drugiego sezonu Roysta. Miałaś takie skojarzenie?
Tak, myślę, że one mają ze sobą coś wspólnego. Myślę też, że dobry serial musi mieć silną kobiecą postać. I od początku Wielkiej Wody dowiadujemy się, że Jaśmina jest silną postacią. To znaczy zaczyna się od tego, że ona nożem straszy myśliwego, czy tam kłusownika, który zastrzela łanie. Więc wiemy od razu, że mamy do czynienia z osobą, która jest w pewnym sensie wyjątkowa i która też ma swoją tajemnicę, więc tutaj te wszystkie stereotypy odznaczamy kroczek po kroczku. Tajemnicą Jaśminy z kolei jest to, że jest osobą uzależnioną, że wychodzi z nałogu.
Tak, jest uzależniona od narkotyków i widzimy scenę, kiedy bierze metadon, czyli coś, co ma jej zastępować właśnie te narkotyki. Wiemy też, że to się rzuciło cieniem na jej przeszłość, no i tutaj wiemy, że z Jakubem Marczakiem łączy ją jakaś przeszłość. To jest właśnie ta postać, która zastępuje wojewodę, bo kluczowi w spotkaniach z sztabu kryzysowego są prezydent Wrocławia, w tej roli Tomasz Kot, hydrolodzy dziadersi, tak ich nazwę, czyli ci, którzy twierdzą, że ta młoda, co jej nie mogła zrobić doktoratu w Polsce, bo jej czegoś tutaj nie wiadomo, czego brakowało.
Tak,
to w ogóle się nie zna.
Z jakimś plecakiem w ogóle, skąd ona przybyła.
To nie ma racji. No i właśnie Jakub Marczak, zastępca wojewody. Jest też bardzo ciekawe spojrzenie też z jednej ze wsi. Mamy bohatera, który nazywa się Andrzej, pochodzi ze wsi Kęty pod Wrocławiem i to jest taka wieś, której zalanie mogłoby uratować potencjalnie Wrocław, czyli przerwanie tam wałów. No i on razem z mieszkańcami Kętów próbuje do tego nie doprowadzić. Jest tam tylko przez jakiś czas, bo wyemigrował do Niemiec, przyjechał dlatego, że jego ojciec był w bardzo takim krytycznym stanie zdrowia i to też jest bardzo ciekawa linia narracyjna.
No i powiedzmy tylko, że jego ojca gra Jerzy Trela, jeden z odcinków jest poświęcony właśnie jakby ofiarowany pamięci Jerzego Treli, który w tym roku zmarł, więc prawdopodobnie była to jedna z jego ostatnich ról, jeśli nie ostatnia. I tutaj warto zaznaczyć, bo mamy już pierwsze dwa wątki, które trochę nawiązują nam do rzeczywistości. Jeden z nich to jest właśnie uzależnienie Jaśminy, bo Jaśki też, jak na nią mówią w serialu, bo wiemy przecież, że lata 80., lata 90. to był moment, w którym heroina była poważnym problemem w Polsce i te uzależnienie i takie narkotyczne różne strachy z lat 90. odbijają się w tej postaci. Sytuacja z Kętami była sytuacją prawdziwą. Kęty to były łany w 97 roku, czyli wieś, która nie zgodziła się na wysadzenie wałów i na zalanie swojej wsi, swoich pól uprawnych, właśnie aby ratować Wrocław i aby ratować zabytkowe kamienice z Wrocławia, z centrum miasta. To była ważna wtedy sprawa, istotna i tutaj też stajemy przed takim dylematem moralnym, żeby się opowiedzieć po jednej stronie, czy to właśnie mieszkańców serialowych Kętów, nie wiem, ja zawsze z tymi polskimi wsiami to jest trudno, czy właśnie opowiedzieć się za Jaśminą i za jej narracją, że to mogłoby uratować miasto Wrocław.
Dlaczego ten serial jest moim zdaniem warty obejrzenia? Bo ja bym chciała już, żebyśmy do tego przeszły, bo te wątki się będą dalej pojawiać. To jest tak, że ten serial ogląda się odcinek za odcinkiem. On wciąga. Ja po prostu chciałam obejrzeć wszystkie te odcinki naraz i nie mogłam się powstrzymać, żeby włączyć kolejny. Jest to też miniserial, bo mamy tylko 6 odcinków, co też jest plusem, bo ta historia nie jest rozciągnięta, tam nie ma dłużyzn, tam nie ma takich przestojów, które mają sprawić, że liczba tych odcinków, a przez to nasza uwaga skupiona na serialu, będzie większa.
Ja zdecydowanie uważam, że ten najmocniejszym punktem tego serialu i to źle wróży dla jego międzynarodowej kariery jest to, jak bardzo on koresponduje z polską historią i z naszym wyobrażeniem, ale nie tylko po wodzie, ale w ogóle lat 90. Pada tam na przykład niedosłowny cytat, ale jednak dla wszystkich, którzy w latach 90. już byli świadomi i na przykład oglądali telewizję i oglądali Powódź w telewizji, takie hasło Włodzimierza Cimoszewicza: trzeba było się ubezpieczać. Albo mamy też artefakty, muzykę nawiązującą do lat 90. Czyli jak jesteśmy na Skłocie, to leci kaliber 44. Jak jesteśmy gdzieś w sklepie, to w radiu leci na przykład piosenka Pijamy Porno, która właśnie w 97 roku miała swoją premierę, Ezoteryczny Poznań. Jest dużo drobnych, małych rzeczy, które sprawiają, że dla ludzi, którzy pamiętają lata 90., jest to taka bardzo sentymentalna wyprawa w przeszłość. Nawet butelkę Frugo tam wypatrzyłam.
Wiesz, to ja myślę, że jednak z perspektywy widza, widzki zagranicznego, można oglądać to jako po prostu zwykły w tym sensie serial katastroficzny, bo on ma tę dynamikę takiego zwykłego serialu katastroficznego. Mamy tę bohaterkę, która wie więcej i widzi więcej, mamy ludzi wokół, którzy jej nie słuchają, mamy opór społeczny, mamy media, mamy polityków, którzy grają w swoją własną grę, niekoniecznie skupioną wokół tego, żeby jakoś funkcjonować. Mamy też dramaty rodzinne, bo narkotyki pozbawiły Jaśkę wielu rzeczy. Mamy też bardzo ciekawy wątek i przyznam, że to jest dla mnie też ważny wątek, czyli matka Jaśki jest niezwykle otyłą osobą i mówię o takiej otyłości bardzo chorobliwie. Ona nie jest w stanie praktycznie sama wyjść z domu, obawia się, czy jest w stanie wyjść z mieszkania, czy zmieści się po prostu w drzwiach wejściowych.
I to jest świetny wątek.
Tak, on jest po pierwsze bardzo nieoczywisty. Ja nie pamiętam, żeby tak poważnie został potraktowany w jakiejś polskiej produkcji, nie jako taki żarcik, albo coś, z czego się możemy śmiać, czy odniesienie do tych słynnych talk show Jerry'ego Springera, w którym występowały takie osoby. Tu zostało to potraktowane jako prawdziwa życiowa tragedia oraz też problem w kontekście tego, że właśnie matka Jaśminy Tremer mieszka na parterze, prawda? Na parterze, dobrze pamiętam.
Tak, jest niebezpieczeństwo, tak.
Tak, jest niebezpieczeństwo, że ją po prostu zaleje i ona wręcz mówi, że się nie pokaże dalej, że nie jest w stanie wyjść z domu, że nie wejdzie do sąsiadów na piętro wyżej, że woli po prostu umrzeć zalana właśnie w tym mieszkaniu, niż próbować w jakiś sposób się ratować. Bardzo smutny i bardzo poruszający i bardzo ciekawy wątek.
W roli matki Jaśminy Tremer, Leny Tremer, śpiewaczki wybitnej wrocławskiej, Anna Dymna, bardzo zmieniona, trudno ją w pewnym momencie poznać.
Powiem ci, że jak przeczytałam, że Anna Dymna gra w tym serialu, to pomyślałam, że ją przegapiłam.
No, zdecydowanie ta jej rola jest taka zupełnie nieoczywista, a jednocześnie świetna. Dawno nie widziałam Anny Dymnej w telewizji i to była duża przyjemność, że ona do niej wróciła i naprawdę tutaj, jeśli chodzi o casting, to spisali się twórcy Wielkiej Wody i Netflixowi trzeba za to bić brawo, ale nie za wszystko w tym serialu Netflixowi trzeba bić brawo. Mnie bardzo denerwowały te rzeczy zrobione cyfrowo, które były, widać, że były zrobione cyfrowo. Mam tutaj na myśli na przykład niektóre sceny powodziowe, kiedy już wiemy, że do katastrofy doszło, widzimy to, woda rozlewa się po mieście. Tam, ten najbliższy plan rzeczywiście jest taki, że widzimy, że ci aktorzy wskakują realnie do wody, ale gdzieś już dalej to ten żywioł nie jest taki przekonujący. Tak samo jak szczury, które uciekają gdzieś z kanałów właśnie w oczekiwaniu na tą ogromną wodę, która nadejdzie. Widać, że one są z CGI.
Tak, szczury były dużo gorsze dla mnie niż ta woda. W sensie te szczury były naprawdę zrobione po taniości, ale wiesz, na potencjał katastrofy, jakim mógłby być ten serial, to ja przyznam, że to są dla mnie drobiazgi.
Ale wiesz, nie możemy ciągle mówić o serialach polskich dobre jak na polski serial. Jakby potraktujmy to uczciwie i to, że to może nie jest serial, który, nie wiem, zaliczy się do moich top 5 obejrzanych w tym roku w ogóle wszystkich seriali, ale na pewno zaliczy się do top 10, bo rzeczywiście to wyszło. Mam różne ale, na przykład mam obiekcje związane z pewnymi rozwiązaniami scenariuszowymi, gdzie można było pójść bardziej po bandzie, zrobić trochę mniej cukierkowe zakończenie. Natomiast ja myślę, że to w ogóle jest świetnie udany serial i nie tylko dodając jak na serial polski.
To teraz taki spoiler, jeżeli chodzi o twoje podejście do seriali, ty byś zawsze zabijała tych wszystkich bohaterów, którzy potencjalnie mogą zginąć.
Nieprawda, tutaj teraz wychodzę na jakąś socjopatkę. Bardzo tego nie chcę.
Nieprawda, ale to jest zwykle odważniejsze. To jest podobnie jak w serialu Klangor, czyli czasami przy tym finale jakoś twórcy decydują się jednak dać nam jakąś nadzieję, jakieś pocieszenie, a nie pójść jak w Mare's Easttown, tak, że po prostu po tym zakończeniu boli brzuch. I ja też zdaję sobie sprawę, że to zakończenie byłoby bardziej dramatyczne, o którym ty mówisz i gdyby...
Nie zdradzajmy za dużo. Stąpamy po niepewnym gruncie w tym momencie. Ale spoilerów.
Nie ma tutaj, nie będzie spoileru, ale to jest tak, że po prostu można było pójść o krok dalej i zobaczyć, co się wtedy stanie z bohaterami, ale wciąż ten serial bardzo mnie wciągnął, polubiłam tych bohaterów, jakoś się do nich przywiązałam i czułam żal, że ten serial już się skończył i to nie są emocje, które mi często towarzyszą przy polskich produkcjach i rozumiem, że mówisz, dobry jak na polski, to już nie jest ta kategoria, ale wiesz, no jednak zaczynamy oglądać te seriale, dlatego że są też polskimi serialami. I tak było ze wszystkimi trzema propozycjami z dzisiejszego zestawienia. No i ten serial, mam poczucie, ma szansę być serialem oglądanym na świecie. I trzymam za to kciuki.
Zgadza się. I ja w ogóle miałam taką myśl, może niesprawiedliwą, jeśli chodzi o moje oceny, ale że ten serial jest na Netflixie, ale on jest z kategorii seriali, które do tej pory robiło raczej HBO w Polsce. Czyli
tak, masz rację.
Zniuansowany, poszerzona historia, ciekawe postaci. No i też mogę narzekać na różne rozwiązania scenariuszowe, ale to jest porządnie napisany serial. Tam wszystkie strzelby, które zostały zawieszone, one wystrzelają w pewnym momencie. To nic się tam nie dzieje przypadkiem. Też różne społeczności, które są tam pokazywane, nie są pokazywane stereotypowo. To znaczy, jeśli trafiamy na skład do, brzydko powiem, ćpunów, to tam jest pozytywna historia gdzieś w tle. Jeśli mamy społeczność wiejską, która mieszka i która tymi umownymi widłami broni swoich wałów i broni swoich domostw, to nie znaczy, że oni na przykład pójdą i się napiją i nagle pokażą, że jak wieś, to musi być od razu patologia. Więc bardzo mi się podoba to przełamywanie stereotypów, które Wielka Woda tutaj bardzo świadomie wprowadza.
I też rozumiemy wszystkie te postaci i te grupy. I to jest dla mnie też ważne, że one nie są pokazywane jako dobrzy, źli. Właściwie złe są te postacie, no tych hydrologów, dziadersów. No i
Trochę polityków.
Pojedynczych, nie wszystkich, bo oni są też bardzo zniuansowani. I to jest też duża siła tego serialu. No i aktorzy wybrani do głównych ról, tutaj nie ma błędu. Tu nie ma żadnej wtopy. To jest niesamowite. Oni są po prostu idealnie do tego dobrani.
Też bardzo mnie urzekło to, że cała historia zaczyna się od zaznaczenia tego, że wizyta Jana Pawła II wydarzyła się dosłownie na kilka miesięcy przed tragicznymi wydarzeniami we Wrocławiu i też wszyscy byli bardziej skoncentrowani na tym, że przyjeżdża Ojciec Święty, co oczywiście było ważnym wydarzeniem, a nie na tym, że może zbliżać się jakaś katastrofa i może będzie problem. Oraz powiem o drugiej rzeczy, którą Netflix świetnie wykorzystał, dlatego że jest wątek w serialu, który dotyczy lokalnej telewizji. I jest tam dziennikarka, która relacjonuje wydarzenia, która jest taką twarzą opowiadającą mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia o tym, co dzieje się w ich mieście. I mamy taką osobę, która się nazywa Magdalena Mołek, która zaczynała swoją przygodę z dziennikarstwem, która teraz jest przecież uznaną w całej Polsce dziennikarką, która właśnie zaczynała w lokalnym telewizji, w lokalnym oddziale i właśnie zaczynała w 97 roku, więc to jest tak trochę postać, którą można sobie skojarzyć i Netflix to wykorzystał i zaprosił Magdalenę Mołek do tego, żeby reklamować ten serial. Ja lubię te wszystkie akcje Netflixa z Dawidem Podsiadłą, z Michałem Żebrowskim, więc to również doceniam.
Tak, zdecydowanie potrafią robić tego typu akcje. One czasami są lepsze niż serial, który promują.
No, to prawda.
I to jest też pewien symptom, ale rzeczywiście Magda Mołek, teraz autorka kanału na YouTubie W Twoim Stylu, to był dobry ruch i też się uśmiechnęłam, jak to zobaczyłam. Myślę, że chcecie zobaczyć ten serial.
Bardzo polecamy od dzisiaj, a dzisiaj nagrywamy i jest 5 października, można go oglądać w serwisie Netflix.
Wielka Woda. Dajcie znać, czy Wam się podobało w naszych mediach społecznościowych. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
A my przechodzimy teraz do kolejnej propozycji.
Minuta ciszy. Serial od...
To nie jest zapowiedź tego, co będziemy teraz robiły na antenie.
Jak będziesz dalej rzucać takie teksty, to wylądujemy w liście przebojów Tok FM, gdzie wszystkie suchary i wszystkie słabe żarty się pojawiają.
Dziękuję bardzo.
Ale Minuta Ciszy to serial, który można oglądać na Canal Plus. Nie widziałyśmy jeszcze wszystkich odcinków, bo one się pojawiają co tydzień. I opowiada historię listonosza, który zakłada zakład pogrzebowy w małej miejscowości.
W głównej roli Robert Więckiewicz, to jest właśnie ten emerytowany listonosz, który zaczyna nowe życie razem z emeryturą. Scenariusz tego serialu napisał Jacek Lusiński i wyreżyserował go Szymon Augustyniak. I krótko bym podsumowała ten serial, pewnie trochę mijając się z prawdą, ale wcale nie dużo. To ma być polskie 6 stóp pod ziemią.
Tak, tylko bardziej z kontekstem polskim, małej miejscowości i problemów małej miejscowości, takiej polskiej prowincji i Januszy biznesu, bym jeszcze dodała do tego.
Polska prowincja to jest klucz do w ogóle opowiadania o tym serialu. Serial jest reklamowany jako czarna komedia, więc można by było się spodziewać, że będzie tak jak w Polsce, że te żarty będą bardzo grubo ciosane, że będzie bardziej komedia niż czarna, że dostaniemy tutaj jakieś ranczo wilkowyje, a w ogóle tak nie jest. Mam wrażenie, że ten serial jest bardzo inteligentnie poprowadzony. Scenariusz jest ciekawy, myślę, że nie tak ciekawy jak Wielkiej Wody, ale jednak przytrzymuje mnie przy ekranie i będę oglądała kolejne odcinki, które będą się tam pojawiały na Canal Plusie.
Wiesz, że ja też i to mnie zaskoczyło, bo tak z dzisiejszego zestawienia to był serial, który obejrzałam na końcu, jako ostatni i pomyślałam, że właśnie ten zakład pogrzebowy, że to kultowe 6 stóp pod ziemią, że oczywiście zawsze dobrym ruchem jest zatrudnienie Roberta Więckiewicza do głównej roli, ale jednak czy to się uda?
Ale ruchem prostym dość też.
Tak, prostym, ale też takim sprawdzonym. To
wiadomo,
znaczy,
że on tego nie zepsuje.
Tak, a tutaj nie tylko tego nie zepsuł, tylko w ogóle ta postać pana zasady, bo w ogóle jego zakład pogrzebowy nazywa się Pogrzeby z zasadami, to jest naprawdę ciekawa, wielowymiarowa postać dobrego człowieka, który w życiu popełniał błędy i spotkała go tragedia, który stara się zachowywać uczciwie i porządnie, który ma żonę, która jest osobą z niepełnosprawnością, jeździ na wózku, który ma przyjaciela, z którym łączy go niezbyt chlubna historia i który przez lata był bardzo dobrym takim, bym powiedziała, sługą w najlepszym tego słowa znaczeniu swojej społeczności, właśnie jako listonosz, którego obchodzili ci ludzie, który z każdym porozmawiał, który starał się wykonywać swoją pracę jak najlepiej.
Postać Więckiewicza gra z figurą dobrego chłopiny, takiego porządnego człowieka, który może i tam kiedyś nawywijał, ma na swoim sumieniu pewnie kilka mniejszych lub większych grzeszków, ale generalnie jest człowiekiem z zasadami, który wchodzi trochę...
Dzisiaj ci dobrze chcąc, idzie.
Który chcąc, nie chcąc wchodzi w biznes funrealny i zakłada swój zakład pogrzebowy, a jednocześnie nadeptuje tym na odcisk zakładowi, który jest prowadzony w sąsiedniej wsi przez Jacka Wiecznego i w tej roli świetny Piotr Rogucki. To jest taka nasza najbardziej mroczna i najbardziej straszna postać tego serialu, a jednocześnie chyba wydaje mi się najciekawiej poprowadzona i najinteligentniej opisana.
No ja myślę, że nie tylko on, bo jeszcze mamy postać, od której w ogóle wszystko się zaczyna, no bo cała historia i cały pomysł, w ogóle ta próba założenia zakładu pogrzebowego łączy się z tym, że miejscowy ksiądz nie chce pochować jego przyjaciela, który popełnił samobójstwo i jakby nasz główny bohater decyduje się sam pochować przyjaciela i oddać mu jakąś cześć, więc mamy dużo tutaj bohaterów, mamy córkę tego przyjaciela, która wraca ze studiów i zaczyna pomagać w tym zakładzie pogrzebowym, jego byłą żonę, która nie jest matką, była macochą tej córki, gdzie tam się dzieją różne historie związane ze spadkiem. Mamy bohaterów, którzy pracują w zakładzie pana Wiecznego. Mamy tych księży, którzy są po prostu władcami, panami, królami tej miejscowości na różnych poziomach. Taką drobną politykę w tym serialu To jest właśnie takie połączenie 6 stóp pod ziemią i dużo mądrzejszego rancha. Ja bym tak powiedziała.
Ja jestem zadowolona z tego powodu, że tak jak podobało mi się, że gdzieś tam Wielka Woda nie pokazuje stereotypowo grup społecznych, które są stereotypowo w telewizji pokazywane, które często też w komediach są stereotypowo pokazywane. Tak samo jest tutaj. Czyli mam wrażenie, że twórcy bardzo uczciwie potraktowali temat małomiasteczkowości, temat polskiej prowincji. To brzydkie słowo, ale trudno użyję go. Te miejscowości, w których cała akcja się dzieje, to są małe podkieleckie miasteczka i to, w jaki sposób tam są opisane relacje, jak zabawnie sportretowani są szczególnie ci, którzy sprawują tę mniej lub bardziej umowną władzę w takich społecznościach, czyli ksiądz, wójt, burmistrz, lokalny bogacz, lokalna grupa rekonstrukcyjna, to wszystko, a zwykli ludzie, ci mieszkańcy nie są, tak jak to często w polskich serialach czy filmach bywa, pokazani jako jakaś hołota, jako jacyś półinteligenci, jako właśnie prosty lud, tylko są pokazani ciekawie, barwnie, mają swoje osobowości, mają swoje historie. To jest bardzo ważne. Ja uważam, że ten serial jest ważny dla polskiej prowincji, bo ją bardzo błyskotliwie puentuje. Miejscowość, w której kręcona była duża część tego serialu, nazywa się Bodzentyn i trafiłam w portalu, który opisuje lokalne wydarzenia właśnie z Bodzentyna, trafiłam na relacje z premiery tego serialu, Kanal Plus zgodził się, żeby mieszkańcy Bodzentyna grupowo, społecznie, oczywiście gdzie? W remizie, przepraszam. Jednak w sali Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Bodzentynie obejrzeli ten serial i cała ta historia, cała ta relacja z tego wydarzenia bardzo mnie rozbroiła. Uwaga, będę cytowała. To wydarzenie, czyli ta premiera, przypomniało nam obrazy sprzed kilkudziesięciu lat, gdy w sali nad OSP w Bodzentynie cyklicznie spotykali się mieszkańcy, aby wspólnie oglądać filmowe produkcje. Na przybyłych gości czekała również niespodzianka pod postacią darmowego popcornu przygotowanego przez drużynę harcerską z Bodzentyna, który dodatkowo umilił spotkanie. Wraz z rozpoczęciem premierowego odcinka i ujrzeniu już pierwszych scenach znajomych twarzy, bo byli tam statyści z Bodzentyna, rozległy się brawa i okrzyki. Więc miło jest, że też twórcy tego serialu jakoś tam zagrali z tym miejscem, w którym właśnie kręcili Minutę Ciszy.
To ja jeszcze do tych zachwytów nad tym serialem dodam, że ma bardzo dobrze napisane i błyskotliwe dialogi. One są, jeżeli są trudne momenty, to one są rzeczywiście poruszające, ale też nie brakuje w nim humoru, też czarnego humoru związanego z tym, no, że jednak jesteśmy w branży funeralnej i śmierć towarzyszy tym odcinkom i te pojedyncze, a czasami nawet grupowe pogrzeby się tam pojawiają. Też bardzo szybko twórcy zdecydowali się na takie bardzo dramatyczne pogrzeby i już w pierwszych odcinkach mamy takie śmierci, które są naprawdę przejmujące, nawet jeżeli wiemy, że są, że to jest tylko fikcja. Mamy też takie...
Ale zatrzymajmy się nad tym, bo to jest ciekawe. Mhm. Czy ty myślisz, że to jest to oswajanie śmierci, z którym była taka myśl za twórcami, że będziemy to bardzo świadomie robić, bo jednak tam jest przełamywane tabu, nie? Bo mamy i martwe ciała, które są pokazywane, albo na przykład rozmowy o śmierci dziecka.
Albo widzimy część ciała dziecka. Też po śmierci, więc myślę, że kiedyś tabu było wszystko, co było związane z seksualnością i seksem. Teraz to się zmienia i trochę inaczej to tabu wygląda, ale wypadliśmy z przestrzeni publicznej śmierć. I dla mnie ten serial dlatego też jest ważny, bo taka wizyta w zakładzie pogrzebowym, w ogóle kontakt z tego rodzaju usługą jest czymś, co większość z nas na jakimś etapie życia spotka. I nie mówię tutaj o śmierci nas samych, tylko o śmierci kogoś z naszego otoczenia, a o śmierci osób bliskich. Nie potrafimy traktować osób w żałobie, nie potrafimy im towarzyszyć. Myślę, że to jest po prostu bardzo trudne. I ten serial jakoś pokazuje, że można to robić. I też pokazuje coś, co jest ważne, że z tą żałobą idzie się często przez całe życie. I to widać u głównego bohatera i jego żony, że oni ze swoją żałobą po prostu idą całe życie. I myślę, że to jest ważne w tym serialu, że on traktuje to serio, ale też jako normalną część rzeczywistości, że to jest po prostu część życia.
Tak, i na pewno to jest duży plus tego serialu, że też stara się nawet w tym momencie przełamywać stereotypy i odwoływać się, czy to do sytuacji politycznej, czy to do sytuacji społecznej w Polsce, różne żarty na temat grup rekonstrukcyjnych, czy w ogóle historia cała związana z pogrzebem kobiety, która pozostawała żoną innej kobiety i nie była wyautowana, nie było to publicznie wiadome, też była ateistką. Te wszystkie historie sprawiają, że mogą być też jakimś takim momentem uruchamiającym w nas pewne myśli, może nie zawsze bardzo przyjemne, trudne, ale na pewno też konfrontujące nas z odchodzeniem.
Wiesz, to zależy, bo stoicy twierdzili, że tylko świadomość własnej śmierci jest drogą do jakiejś satysfakcji i dobrostanu, ale to na pewnie inną rozmowę.
Jest
to
Robert Więckiewicz jest stoikiem.
Nie wiem, może go kiedyś zapytamy, ale wiesz, mam poczucie, że też ten serial jest zrobiony z dużym wyczuciem, że nawet kiedy jest pokazana śmierć dziecka i pogrzeb dziecka, to można było to podkręcić, zagrać tym mocniej, bardziej nas szarpać za emocje i serce, a mam wrażenie, że to jest zrobione z takim dużym szacunkiem, wyczuciem i nie umniejsza tej tragedii, nie podkręca jej sztucznie. Naprawdę byłam pod wrażeniem tego, w jaki sposób jest zrekonstruowany i też miałam takie poczucie, ojej, muszę czekać na kolejny odcinek. I że chciałabym już obejrzeć następny. Dzisiaj rozmawiamy w środę 5 października, następny odcinek będzie w piątek 7 października.
I ja też go na pewno czym prędzej obejrzę. Ten serial też nie ma, także nie ma się do czego przyczepić. Teraz zaczyna się ten mój moment, w którym ja zaczynam narzekać, ale czasami te żarty nie są najwyższych lotów, czasami to on na siłę próbuje być czarną komedią, co nie do końca mu wychodzi, pewne wątki są już takie, żebyś sobie nie, no to jest przegięcie, ale ogólnie rzecz biorąc, to ja myślę, że ten serial dość się Kanal Plusowi udał, to jest coś innego, czego do tej pory w polskiej telewizji nie było. Ja myślę, że można go trochę porównać do serialu Artyści, który był w TVP puszczany kilka lat ładnych temu, ale ja jednak polecam. Podpisuję się pod tym, że polecałabym go naszym słuchaczom i słuchaczkom. W przeciwieństwie do...
Tak, to jeszcze tylko powiedzmy, że ja też bym polecała i nawet uważam, że udało się całkiem nieźle włączyć wątek miłosny w ten serial.
Tak.
On jest trzecioplanowy, ale on jest dobry i to też nie musiało się wcale udać.
Tak jest, tak jest. W ogóle postać synka jest jedną z moich ulubionych.
To jest kobieta.
Tak jest.
Właściwie. Polecamy Minutę Ciszy na Kanal Plus, a ja staram się odwlec rozmowę o kolejnym serialu, o którym dzisiaj mamy porozmawiać, ale ty mi pewnie nie dasz.
Nie, no musimy porozmawiać, bo dlatego, że to jest wielki hit Netflixa. Gry rodzinne to nie jest serial, który tam już tuż miał premierę, tylko chyba około 2 miesięcy temu pojawił się na Netflixie i informacja o nim była taka, że zyskał międzynarodową popularność, czyli trafił na tą listę najbardziej popularnych produkcji w serwisie Netflix i gdzieś tam się utrzymywał na niej całkiem długo. No ale wydaje mi się, że to jest ten sam przypadek co ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej, że to jest tak złe, że się ogląda.
No to jest opowieść i teraz będzie mi trudno, więc potrzebuję wsparcia. O rodzinie.
Chyba. Ha, jak błyskotliwie. Skończymy, już wszystko wiemy o tym serialu.
Mamy główną bohaterkę, która jest studentką medycyny. Najpierw zakochuje się w jednym chłopaku, zachodzi z nim w ciążę, później ten chłopak znika, więc ona próbuje się do niego dobić.
Zuza, weto. Nie tak opowiada się ten serial. Proszę państwa, to jest serial, który cały dzieje się w kościele. Dzieje się w kościele, w czasie ślubu, przed ślubem naszej głównej pary i czekając na to, co będzie, czy młoda para zdecyduje się jednak wziąć ślub, czy jednak zdecyduje, że rozejdzie się na w sobie przeciwne strony, dostajemy całą historię ich miłości, która była trudna i skomplikowana.
Czyli mamy po prostu bardzo dużo retrospekcji. Cała fabuła jest niezwykle skomplikowana, jest pogmatwana, jest bardzo niewiarygodna, ma bardzo dużo dziur i to takich jak rów mariański. W ogóle nie rozumie się motywacji bohaterów. Te postaci nie są autentyczne. I bardzo się zmęczyłam oglądając ten serial.
Ja myślę, że zasłużyły na pewno na dwie nagrody w tym roku, gdyby ktoś przyznał takie nagrody. Jedna z nich to byłby najbardziej męczący serial roku. Zdecydowanie też się przy nim zmęczyłam. Ewentualnie kategoria najgorzej pokazanego samobójstwa, bo też jest tam taki wątek, ale czyli próby samobójczej. Ja rozumiem, co stało za ideą gier rodzinnych, czyli satyra na relacje rodzinne, na to, że dzieci są nieogarnięte i egocentryczne, na to, że rodzice są hipokrytami, na to, że nasze relacje w rodzinie często są fasadowe, często są zbudowane na fundamencie kłamstwa, półprawd, czy po prostu nierozmawiania ze sobą. I ja widzę tę czytelną intencję twórców tego serialu. Natomiast jak wyszło to w praktyce? Wyszło kiepsko.
No to jest mało powiedziane, że kiepsko. To znaczy ten serial jest serialem, który w ogóle nic we mnie nie poruszył, poza jakąś delikatną irytacją i frustracją, że to jeszcze tyle do obejrzenia i trzeba do programu to obejrzeć. Bardzo dużo dobrych aktorów, jest tam Izabela Kuna, jest Edyta Olszówka, mamy też Pawła DeLonga.
Ale powiedzmy o tych młodszych, czyli Eliza Lycembel, Bartosz Gellner, to już też są znane nazwiska.
No tak, ale też Marcin Perchuć, znowu ja do starszego pokolenia, więc jakby jeżeli chodzi o obsadę aktorską, no to są naprawdę dobre nazwiska i zdolni twórcy, ale... No to nie udało się. To się po prostu nie udało. Ja naprawdę nie rozumiem osób, które się tym serialem zachwycają. Trudno mi jest znaleźć
powód.
A
takie są. A takie są rzeczywiście. Na przykład widziałam wpis Szymona Hołowni, który mówił, że to jest wspaniały serial i bardzo go poleca wszystkim swoim, nie wiem, zwolennikom, politycznym, nie wiem, może przeciwnikom, ale rzeczywiście to jest serial, który ogląda się na Netflixie, tylko że ja obejrzałam go miesiąc temu, ja nadal desperacko szukam puenty tego serialu i nie mogę go znaleźć. To jest serial, który polega na tym, że przez wszystkie odcinki budujemy taką bardzo wysoką, bardzo skomplikowaną i tak jak powiedziałaś, chwiejnie fabularną wieżę, która nas prowadzi do tego końca, ale właśnie ma nam pokazać, no tutaj się wydarzyło to, tu wydarzyło się tamto, a rok temu to, a rok temu tamto. Mamy różne perspektywy, różne ujęcia tych samych wydarzeń, które są nam pokazywane ciągle i ciągle, tylko gdzieś tam opowiada ktoś inny te wydarzenia. I nagle na koniec ta wieża upada i widzimy, co za nią jest i okazuje się, że to jest takie małe, to jest takie banalne. I po co było to wszystko budować, jak jakby finał jest na tyle oczywisty i niezaskakujący, że nie daje widzowi czy widzce satysfakcji.
Ja myślę, że tam mógł być taki zamysł, żeby pokazać, że trochę jak w The Affair, że te same wydarzenia pokazane, albo gdy znamy kontekst, albo gdy wiemy coś więcej, są przez nas interpretowane jako trochę inne. Że o, zobaczcie, wasze pierwsze wrażenie nie było tym, czym to miało być. Zobaczcie, to założenie, które zrobiłyście, nie jest słuszne, bo to było zupełnie inaczej. Za szybko podjęliście te decyzje. Tylko, że to jest wydmuszka. No to jest wydmuszka. To jest naprawdę nie, to bardzo jest zły serial.
To jest nieudolne przykrywanie tego, że nie ma się nic do powiedzenia w tym serialu. Nie ma się historii do opowiedzenia.
No i to jest bardzo smutne, bo jak czytałam polecenia, recenzje oraz to, że ten serial jest oglądany na świecie, to miałam nadzieję, że w tym będzie coś interesującego i czekałam na coś interesującego. Nie doczekałam się, a jeszcze zakończenie i puenta jest po prostu tak złe i tak po prostu prostackie, że przyznam szczerze, że jeszcze zostawiło we mnie niesmak, a ja jestem fanką komedii romantycznych. To znaczy, żeby nie zażenować puentą, trzeba się naprawdę postarać.
Ważne jest też to, żeby uprzedzić naszych słuchaczy i słuchaczki, że to jest serial, który dąży w kategorię opery mydlanej. więc jest bardzo dużo bardzo luksusowych samochodów, wnętrz. Oczywiście nawet te osoby, które są przynajmniej w scenariuszu biednymi studentami medycyny, którzy niekoniecznie mają na czynsz i mieszkanie w bloku, mieszkają oczywiście w świetnych kamienicach, najlepszych warszawskich dzielnicach, więc to jest po raz kolejny opowieść o mieście stołecznym, które jest tak wspaniałe i daje tyle różnych możliwości, że po prostu każdy zasługuje właściwie na penthouse z widokiem na centrum. A szkoda. Szkoda, jeszcze tylko powiem, kto za tę katastrofę odpowiada. Agnieszka Pilaszewska to jest aktorka, która już od pewnego czasu pisze scenariusze i trochę smutno, że właśnie to jej nie wyszło. No i Łukasz Ostalski, który na przykład odpowiadał za serial O mnie się nie martw. To jest serial, który ja całkiem lubię i który jest serialem telewizyjnym, a nie streamingowym, ale jednak patrzyłam na niego z ogromną sympatią w kontekście, nie wiem, Klanu czy Barw Szczęścia.
No niestety, Gry rodzinne, serial, który nie warto oglądać, ale jeżeli jednak jakimś cudem was zachęciłyśmy do tego, to można go zobaczyć na Netflixie.
No i skończyłyśmy takim trochę negatywnym akcentem nasz odcinek o polskich nowościach i polskich serialach. Dajcie nam znać, czy któreś z tych seriali już widzieliście, czy mieliście okazję zapoznać się z grami rodzinnymi, a może się nie zgadzacie z nami i właśnie uważacie, że ten serial jest świetny. Można do nas pisać na Facebooku, na Instagramie, no i na maila seriale@tok.fm.
Do usłyszenia w środę na portalu tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm i w sobotę po 18 na antenie Radia tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.